Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające. Z tej strony Kasia, a ze mną przy mikrofonie siedzi dzisiaj Martyna Kozłowska-Wytyk. Witam Cię, Martyno.
Cześć, Kasiu.
I bardzo się cieszę, że Martyna jest ponownie moją gościnią, ponieważ dobre parę miesięcy temu nagrałyśmy odcinek pierwszy o zdrowiu kobiet.
Tak jest.
I tak nam się dobrze gadało.
Nie mogłyśmy się nagadać tak naprawdę.
że stwierdziłyśmy, że koniecznie musimy nagrać kontynuację tej rozmowy. Tym bardziej, że zdrowie kobiet to jest dziedzina naprawdę obszerna, o której można wiele powiedzieć. I mimo, że dużo poruszyłyśmy tematów w pierwszym odcinku, to miałyśmy takie poczucie, że jeszcze jest wiele wątków, do których nie udało nam się dotrzeć. Dlatego dzisiaj razem z Martyną, z ginekolożką, która się specjalizuje w takiej, powiedziałabym, holistycznej opiece nad zdrowiem kobiet. I tym bardziej pewnie też nam opowiesz coś o swoim najnowszym projekcie, czyli o Femklinice.
Dzięki bardzo, że będę miała taką możliwość. To moje trzecie, albo już w sumie licząc pudla, czwarte dziecko.
Tak, ale no myślę, że opowiesz nam w trakcie rozmowy jakby co wam przyświeca w Femklinice, czyli właśnie żeby tak powiedzieć o zdrowiu w takim, we wszystkich jego wymiarach, nie? Ale zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy, no to chciałabym przypomnieć, o czym rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku. Przede wszystkim jakby zrobiłyśmy tam taki basic, taką wiedzę na start. Opowiedziałyśmy o tym, jak powinna wyglądać profilaktyka zdrowia, jak często powinniśmy się badać, jakie to są badania, czyli żeby, mówiłyśmy na przykład o samobadaniu piersi, żeby o tym nie zapominać.
Cały czas aktualny.
Cały czas, jeżeli chcecie wrócić tak właśnie do tych takich wątków, powiedziałabym, podstawowych, to tam wszystko w tym pierwszym odcinku znajdziecie. Była mowa o cytologii, zwłaszcza o tej płynnej, mówiłaś, o tej najnowszej metodzie. Rozmawiałyśmy o szczepionkach.
I o profilaktyce HPV.
Tak, dokładnie.
I o diagnostyce infekcji właśnie wirusem HPV, bo to bardzo ważne.
Exactly. Więc rozmawialiśmy też o tarczycy, o cyklu menstruacyjnym, o histerektomii, o endometriozie. Także tam dużo takich tematów poruszyłyśmy, powiedziałabym, no właśnie takich podstawowych. Dzisiaj chciałobyśmy się zanurzyć troszkę głębiej w różne sprawy.
To może teraz jeszcze tylko wtrącę moje zadanie domowe.
No.
Bo też mi się ostatnio przypomniało, odsłuchując poprzedni odcinek, a propos mięśniaków, zadałaś mi wtedy pytanie, skąd one się tak naprawdę biorą.
Tak.
I w sumie podtrzymuję to, co powiedziałam, że tak do końca nie wiadomo. Czynnik genetyczny, czyli to, co rzeczywiście gdzieś tam znamy, wiemy, że jeżeli matka, babcia, siostra miała w wywiadzie mięśniaki, to jest duże prawdopodobieństwo, że niestety nas to też spotka, aczkolwiek nie stuprocentowe. No i właśnie kwestia tak naprawdę wielu różnych teorii, które nie są potwierdzone, więc de facto kwestia, nie wiem, nadal jest aktualna, no bo nie ma jakby jednoznacznych dowodów, z jakiego powodu te mięśniaki powstają. Także odpowiadając na poprzednie pytanie, jeszcze teraz odrabiając zadanie domowe, genetyka i po prostu takie no, indywidualne gdzieś tam ryzyko związane z różnymi czynnikami, gdzie jednoznacznie nie można powiedzieć dlaczego.
I to jest w ogóle fajnie, że o tym mówisz, bo to jest też w ogóle bardzo ważny wątek, od którego chciałabym chyba w sumie wyjść i zacząć naszą rozmowę, bo to jest dla mnie szokujące. Na wiele pytań jeszcze mamy odpowiedź nie wiadomo. To, że jakby badania nad zdrowiem kobiet w dużej mierze przez wiele wieków dotyczyły głównie jednak rozrodu, zachodzenia w ciąży, położnictwa, a nie dotykały różnych innych obszarów i poważnych chorób, które mogą spotkać tylko kobiety ze względu na to, jak ich ciało jest zbudowane. To jest dla mnie szokujące, że połowa ludzkości może cierpieć na jakieś schorzenia typowe właśnie dla swojej płci, a medycyna wciąż nie ma na wiele z nich odpowiedzi. To się oczywiście zmienia teraz, jakby w tempie szybkim, ale no jednak mówimy o ostatnich powiedzmy 70-80 latach, gdzie naprawdę to przyspieszyło, nie? I jeżeli kogoś interesuje ta historia, powiedzmy, tej niesprawiedliwości, to odsyłam oczywiście do super książki Caroline Criado Perez pod tytułem Niewidzialne kobiety. Tam jest cały rozdział o tym właśnie, jak te nierówności wyglądają w medycynie. Wydaje się to takie oczywiste, nie? Że istnieją ogromne różnice między ciałem kobiety a ciałem mężczyzny. Już nie wspominając o tym, że też pomiędzy jakby ciałami różnych kobiet mogą występować ogromne różnice.
Oczywiście.
Ale jeśli jakby spojrzymy na to w ten sposób, że przez całe wieki prowadzono badania, później też wraz z rozwojem medycyny takie badania kliniczne, i głównie uczestniczyli w nich mężczyźni, a kobiece ciało traktowano jako mniejszą wersję ciała męskiego, no to nie brano pod uwagę różnic genetycznych, metabolicznych, hormonalnych, budowy ciała.
Te hormony to potrafią być tutaj rewolucję.
Dokładnie.
Na każdym etapie życia tak naprawdę.
Więc
różną rewolucję.
No więc właśnie, nie? Więc to jest takie, wydawałoby się to oczywiste, że powinniśmy to wziąć pod uwagę, nie? Że kobieta to nie jest po prostu mniejszy mężczyzna, że ma inną też inny rozkład ciężaru, inaczej mięśnie pracują, inną budowę kości, nie? Natomiast dopiero gdzieś tam lata 80., 90. to jest taki wzrost jakby udziału kobiet w badaniach klinicznych i zaczyna się dopiero wtedy brać pod uwagę te różnice, jak te właśnie na przykład hormony, o których wspomniałaś, mogą wpływać na wyniki badań dotyczące tego, jak działają leki.
No cały czas problem jest też z badaniem i z badaniami klinicznymi wśród kobiet w ciąży, no bo to jest taki problem etyczny w tym momencie, nie? Rzadko która firma podejmie się badań po prostu na kobiecie w ciąży, bo boi się, że będzie miało to negatywny wpływ na po prostu narodzone dziecko, czy wewnątrzmacicznie po prostu coś się wydarzy. No i niestety tutaj ręce związane, no bo problem, który w pewien sposób no, hamuje rozwój tak naprawdę, nie?
Tak, no ale też dla mnie to jest ciekawe właśnie postawienie tego w ten sposób, że to jest problem etyczny, nie? No bo dlaczego ta etyka nie dotyczy tej kobiety, która jest w ciąży, nie? I jakby tylko bardziej się skupia na nowym życiu, na które się w niej rozwija, na płodzie, a nie na niej, nie?
Kobieta w tym momencie musi rezygnować z powiedzmy różnych udogodnień, bo nie jest to zbadane i sama sobie później też jakby ta odpowiedzialność jest przerzucana na nią, że jeżeli coś zażyje albo czegoś spróbuje, a nie jest to przebadane, to nie ma czarno na białym powiedziane, że możesz to zrobić, nie zaszkodzisz. Tak. Tylko jak weźmiesz i coś się spartaczy, to jest twoja wina. Nie?
Tak. No i tu się już zaczyna w ogóle historia z obwijaniem matek.
Dokładnie. No, także to jest ciężki temat, rzeczywiście.
A wiesz, no jakby chodzi też o takie podstawowe nawet leki, nie? Jak antybiotyki czy leki przeciwbólowe.
No gdzie... z tym jest coraz lepiej.
Na szczęście tak.
No my korzystamy dużo też z takich nawet międzynarodowych stron, które jakby w Polsce mają takie niepisane przyzwolenie na to, żeby z nich skorzystać. Natomiast rzeczywiście polskie HPL, czyli te charakterystyki produktu leczniczego, one często, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, są faktycznie no, opisane że jako niezalecane na przykład. Natomiast no, korzystamy z źródeł po prostu zagranicznych i tam jest jednak bardziej liberalne podejście do wielu produktów farmakologicznych, nie?
Tak, to było dla mnie też jakby ciekawe. Ja na szczęście, jak byłam w ciąży, to nie zachorowałam jakoś poważnie. Miałam tam jakieś dwie infekcje, które się udało jakby zaleczyć po prostu miodem i imbirem. I jakieś pastylki do ssania się udało znaleźć na bolące gardło.
Ale są teraz nawet krople do nosa dedykowane kobietom w ciąży. I to też dla mnie super nowość, bo faktycznie pojawiły się niedawno. Z reguły zawsze tylko sól morska, ewentualnie maść, uwaga, majerankowa pod nos.
Tak,
dramat
dokładnie.
Jakiś po prostu, żeby chodzić cały czas z zapachem majeranku pod
nosem. A to jeszcze zostawia taki zielony ślad.
Tak, tak, to jest takie obrzydliwe. To znaczy, no mnie się to akurat nie podoba.
No jest mocny ten zapach po prostu.
Ale no są i rzeczywiście no, jest coraz lepiej. Naprawdę był duży przestój, ale jest coraz lepiej i coraz więcej jednak firm wychodzi naprzeciw i jakieś tutaj kroki podejmuje, żeby tym kobietom w ciąży rzeczywiście ułatwić no, przeżycie niektórych uporczywych dolegliwości tak naprawdę. No,
tym bardziej, że dopiero co niedawno mieliśmy pandemię i no, ileś też dosyć spory odsetek kobiet zachorowało na COVID i no, to jest dosyć już ciężka choroba, nie? Ale w sensie, żeby ją przetrwać bez żadnych leków, nie? No, bo jest i temperatura, i uporczywy kaszel i tak dalej. Ale rzeczywiście widać tą zmianę na lepsze. Widać ją też, jeśli chodzi o podejście do szczepień. Mm-hmm. Ja na przykład przyjęłam wszystkie możliwe szczepienia, będąc w ciąży.
Ja zdecydowanie team szczepimy.
Ja również. I też wygląda na to, że nasz rząd też jest team szczepimy, bo wiele z tych szczepień jest refundowanych.
Tak jest.
To jest wciąż jeszcze jakaś taka nowinka, mam wrażenie. Na przykład mój lekarz rodzinny nie był do końca na czasie i musiał to sobie sprawdzić. Ale niestety też wiele szczepień jest wciąż płatnych. No ale te szczepienia właśnie na COVID, na grypę, na krztusiec i na RSV właśnie
są dostępne.
Są dostępne i no, przede wszystkim to RSV jest dosyć drogie, ale chyba warto powiedzieć, że zachęcamy.
Oj, zdecydowanie. No. Tak, tak, ponieważ ta choroba, która się rozwinie u noworodka, naprawdę potrafi przynieść masakryczne skutki, więc zdecydowanie.
I wtedy właśnie chronimy i siebie, i tego noworodka, nie?
Noworodka.
Bo odporność przechodzi też na dziecko. Ale to w ogóle też właśnie ciekawie pokazuje to podejście do szczepień. Znowu, że wciąż myślimy o tym dziecku bardziej, nie? Że jakby to jest dobre, bo to będzie miało też dobry efekt dla dziecka.
Mam też pacjentki, które na przykład nie bardzo mają ochotę szczepić się na COVID i na grypę, ale już krztusiec i RSV tak, no bo tu chodzi właśnie o dziecko. Dokładnie. Także drogie panie, pamiętajmy, że w ciąży dużo różnych chorób właśnie takich wirusowych jak grypa i COVID może mieć po prostu cięższy przebieg ze względu na samą ciążę i tu w tym momencie też warto pomyśleć o sobie, tylko o sobie. Tak. Po prostu szczepienie chroni przed groźnymi powikłaniami.
No i myślę, że to jest w ogóle dobry apel, żeby też myśleć trochę bardziej o sobie, że bądźmy trochę bardziej egoistyczne w tym myśleniu o swoim zdrowiu, bo naprawdę istnieje coś takiego jak nierówny dostęp do tych świadczeń zdrowotnych i właśnie istnieje też ta luka wiedzowa w związku z kobiecym ciałem, z kobiecym zdrowiem. I tutaj są takie przykłady, też wracając do Caroline Criado-Perez, jak trudności w zdiagnozowaniu zawału czy gruźlicy, trudniej zdiagnozować autyzm czy ADHD u kobiet. Po prostu jakby wychodzą te różnice, te nieswoistości, to, że u kobiet te choroby mogą przebiegać inaczej, dawać inne objawy. No akurat te choroby właśnie takie neurologiczne, one mogą być związane bardziej z, powiedzmy, z socjalizacją, z tym, że jesteśmy uczone, żeby pewnych zachowań jako dziewczynki nie manifestować, że musimy być ciche, grzeczne, tak spokojne, więc...
W ogóle pojęcie grzeczności, nie? Co to jest pojęcie grzeczności? Grzeczny to taki, który siedzi cicho i nie sprawia kłopotu, ale... No, grzeczna osoba to jest taka, która też potrafi w sposób kulturalny wyrazić swoją opinię jasno i zrozumiale, nie? No,
tak,
pojęcie
tak,
grzeczności dla mnie to jest hit, bo grzeczny to jest taki, którego my postrzegamy, że nie sprawia kłopotu, powiedzmy, ale no, to jest bardzo, bardzo nadużywane stwierdzenie, mam wrażenie.
Tak, i myślę, że to też potem wychodzi w gabinecie lekarskim, nie? Że dobrze, że już nie będę zawracać głowy.
Z tej grzeczności ktoś się nie obnaży ze swoimi dolegliwościami, które potrafią tak uprzykrzyć życie, że po prostu jest ta osoba taka grzeczna w tym życiu, bo po prostu nie może w pełni z niego korzystać, nie? I to jest rzeczywiście, no, bardzo ciekawe rzeczywiście stwierdzenie, do którego w sumie doszłyśmy teraz, bo ta grzeczność nie popłaca tak naprawdę.
Nie jest, szkodzi wręcz.
No szkodzi,
nie?
bo dlaczego nie krzyczeć głośno o swoich dolegliwościach, nie? No bo...
A często jest też tak, że no właśnie, że nie jesteśmy nauczone, że to w ogóle może być problem, że to może kogoś interesować. Też już rozmawiałyśmy trochę o tym w pierwszym odcinku, że często możemy usłyszeć, że no tak już masz, taka twoja uroda, albo tak już musi być. I to chyba też właśnie się wiąże z tym, że tak naprawdę dopiero gdzieś tam, powiedzmy tak, lata 60. to jest wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, nie? Znaczy się wprowadzenie jej gdzieś tam na rynek. Więc to zdrowie takie reprodukcyjne, ale nie związane stricte z rodzeniem dzieci, tylko też z antykoncepcją czy z przerywaniem ciąży.
Świeża sprawa.
To jest bardzo świeża sprawa. Właśnie potem te lata 80. te zmiany w prowadzeniu badań klinicznych i dopiero w latach 90. tak naprawdę na dużą skalę. 98. rok. Ja miałam 10 lat. Badania nad łechtaczką dr Helen O'Connell, a to jest taka australijska badaczka, która jako pierwsza zmapowała układ moczowo-płciowy kobiet. No to jest, matko, to jest za naszego życia to się wydarzyło.
98, no to ja wkraczałam w okres dojrzewania tak naprawdę i dopiero de facto badania nad tym się zaczęły toczyć. No, to jest...
Więc kurde, mamy
to
dużo
jest
do
niesamowity
nadrobienia.
Narząd. I widać go tylko naprawdę w bardzo, bardzo małej części. To jest naprawdę niesamowicie mądry i fascynujący narząd.
Tak.
I duży.
I duży, oplatający gdzieś tam też wewnętrzne nasze narządy, nie? Więc mamy dużo do nadrobienia w temacie zdrowia kobiet. Dlatego...
Ale bądźmy dobrej myśli, słuchaj. Wiosennie, optymistycznie.
Tak, dokładnie.
Będzie dobrze.
Ale musimy o tym gadać, nie?
Oczywiście, podstawa.
Więc dzisiaj przede wszystkim chciałybyśmy pogadać o menopauzie. Bo to też nam się wydaje, tak ustaliłyśmy z Martyną, że to nam się wydaje takim tematem też
często. Niedopieszczonym. Bardzo.
Więc chciałabym Cię na początek zapytać o to, co to dokładnie właściwie jest menopauza, czy klimakterium, czy to słowo, czy to, które preferujesz. Może są jakieś inne określenia na ten okres życia kobiety. Jak to wygląda?
Z czysto takiego lekarskiego punktu widzenia, menopauza to jest tak naprawdę ostatnia prawidłowa miesiączka kobiety. Ostatnia wynikająca z prawidłowej czynności jajników. Ale co ciekawe, żeby stwierdzić, że to jest menopauza, możemy tak naprawdę retrospektywnie, ponieważ po ostatniej miesiączce nie powinno przez najbliższy rok wystąpić żadne inne krwawienie. Czyli tak naprawdę rok po ostatniej miesiączce możemy powiedzieć, że ta ostatnia była tą ostatnią, czyli tak naprawdę była tą menopauza.
Okay.
Menopauza, ostatnia miesiączka. Tak lekarsko. Natomiast tak popularnie powiedzmy no wśród kobiet i wśród lekarzy też właściwie to pojęcie tak jest używane, określamy tym mianem tak naprawdę cały okres zmian hormonalnych, które zachodzą w ciele kobiety. No i oczywiście biorąc pod uwagę wiek, kiedy zaczęły się powiedzmy pierwsze objawy, możemy podzielić ten czas na premenopauzę, postmenopauzę, a cały ten okres taki dookoła powiedzmy tej ostatniej miesiączki, czyli tego takiego definitywnego już zakończenia czynności jajników, określamy mianem perimenopauza. Klimakterium to tak naprawdę okres przed wystąpieniem ostatniej miesiączki, tak mniej więcej szacuje się od 45 do 50 roku życia ten czas, bo tak książkowo idealnie powiedzmy, tak jak się uczymy na studiach i tak jak w większości przypadków statystycznie większość kobiet tą menopauzę przeżywa, to jest mniej więcej 50-51 rok życia, czyli okres przed ostatnią miesiączką, 45-50, klimakterium, okres premenopauzy. To tak możemy w ten sposób określić. Menopauza jako ostatnia miesiączka. Perimenopauza, cały okres dookoła związany z przebudową hormonalną, z wszystkimi zmianami, które w ciele kobiety zachodzą. Często pada pytanie i takie trochę przerażenie o taką przedwczesną menopauzę. Bo tego kobiety się w sumie najbardziej chyba obawiają, bo no wiadomo, że menopauza trochę tak się kojarzy wszystkim kobietom strasznie, że nagle ich ciało zacznie więdnąć, wręcz przekwitać, bo takie pojęcie jak przekwitanie też gdzieś tam funkcjonuje. No nie lubię tego stwierdzenia, bo wręcz przeciwnie, uważam, że dobrze poprowadzona pacjentka w takim okresie okołomenopauzalnym może wręcz rozkwitać, a nie przekwitać, więc ja zdecydowanie unikam takiego stwierdzenia, ale rzeczywiście spotkałam się z używaniem takiego słowa.
No to myślę, że ma duży związek właśnie z tym, jak kulturowo widzimy też rolę
no dokładnie,
kobiety, nie?
Dokładnie. No przekwitanie w ogóle, co to ma być? O ile pokwitanie, czyli wchodzenie w dojrzałość płciową, emocjonalną jest takie optymistyczne, takie właśnie wiosenne, to przekwitanie jest beznadziejne. No w ogóle nie zgadzam się na
tak, no bo to
używanie
też...
takiego stwierdzenia. powiedzenia.
Wiąże się ze sprowadzaniem gdzieś tam nas do tej jednej głównej roli, którą mamy do spełnienia, czyli gdzieś tam z przedłużeniem gatunku.
Tak. Jak to jest już checked, to już możemy sobie radośnie przekwitać. No, no nie.
My się na to nie zgadzamy.
Nie zgadzamy się i nie pozwalamy i każemy krzyczeć o tym, co przeszkadza, żeby z tym sobie super poradzić. No w każdym razie jeszcze podsumowując jakby te takie ramy czasowe. Ogólnie statystycznie, ostatnia miesiączka około 50, standardowo okres przemiany, powiedzmy, hormonalnej między 45 a 50 rokiem życia. Jeżeli zmiany, jakieś objawy zaczynają się pojawiać między 40 a 45 rokiem życia, no to wtedy mówimy o, powiedzmy, wczesnej menopauzie. Mhm. Natomiast jeżeli coś się zadzieje przed 40 rokiem życia, to jest już to, no nie możemy tego nazwać fizjologią, tylko raczej jest to jednostka chorobowa i mówimy wtedy o pierwotnej niewydolności jajników, czyli dawniej przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. Tam nomenklatura też się zmieniła, ale no to już jest sytuacja wtedy rzeczywiście wymagająca ekspresowego działania i leczenia farmakologicznego, ponieważ no w związku z... I to może być menopauza wywołana czynnikami środowiskowymi, powiedzmy z powodu takich przyczyn niechirurgicznych lub po prostu z przyczyn właśnie związanych z jakimiś chorobami w obrębie narządu płciowego, związanym po prostu z koniecznością usunięcia na przykład jajników, nie? Czyli farmakologicznie, chirurgiczna przedwczesna menopauza lub spowodowana właśnie innymi czynnikami. W każdym razie, która się zadziała przed 40.
Czyli tak trochę powiem prościej, nie po lekarsku, czyli na przykład jeśli nasze jajniki chorują, na przykład mają jakieś torbiele i muszą zostać z jakiegoś powodu usunięte po prostu operacyjnie, to wtedy możemy mieć z tym do czynienia. Ale też jeśli po prostu nie działają te jajniki prawidłowo, tak? Czyli na przykład...
Tak, pierwotna niewydolność jajników jest to choroba polegająca na tym, że te jajniki po prostu kończą swoją funkcję za szybko.
Czy to może mieć związek z jakimiś chorobami autoimmunologicznymi?
Może jak najbardziej, z czynnikami środowiskowymi, ze względu na narażenie na różne substancje chemiczne, szkodliwe właśnie w środowisku pracy. Przyczyn jest mnóstwo. Na szczęście nie jest to bardzo częsta jednostka chorobowa. Mhm. Szczególnie dramatyczna na przykład dla kobiet, które odwlekają gdzieś tam plany prokreacyjne ze względów własnych, osobistych, zawodowych, no różnych. No i nagle okazuje się, że rzeczywiście te jajniki nie pracują tak, jak powinny. To jest tak naprawdę największy problem i kłopot i w tym momencie trudna sytuacja, ponieważ no, trzeba się zmieścić w małym okienku czasowym.
Tym bardziej, że to może nie dawać żadnych objawów, nie?
No daje objawy takie menopauzalne.
Okej.
Okay. No, także to jakieś symptomy są, ale to rzeczywiście nie musi być tak od razu z dnia na dzień.
No, no na takim bardziej zaawansowanym może stadium, tak nie?
Także menopauza może być jakby fizjologiczna, nazwijmy to, czyli taka, która po prostu przychodzi, bo umówmy się, jest to zjawisko nieuniknione. Nie da się tego ani odwlec w czasie, w sensie sam fakt straty, nazwijmy, tej miesiączki. Jest to po prostu sytuacja, która jest nieodłącznym elementem życia kobiecego. No i jeżeli ona przychodzi właśnie w okolicach tej pięćdziesiątki, no to powiedzmy tak godzimy się na to i gdzieś tam jesteśmy na to przygotowane. Natomiast jeżeli zadzieje się wcześniej, z różnych przyczyn lub właśnie pierwotnej niewydolności jajników, która no, zadzieje się zdecydowanie za szybko lub w tym okresie nawet tego okienka takiego bardziej fizjologicznego, ale jednak z powodów chirurgicznych, no to też jest to taki troszkę cios i taki troszkę no, szok, ponieważ wtedy te zmiany zachodzą tak naprawdę bardzo dynamicznie, nie? Więc...
Czy na przykład w takim razie powiedziałabyś, czy to już jest może za daleko idące stwierdzenie, ale czy na przykład byś rekomendowała zrobienie sobie takiego badania, jakim jest AMH, żeby określić, ile tam zostaje tych pęcherzyków?
To znaczy myślę, że przede wszystkim taka świadomość i obserwacja cyklu. Bo to jest najprostsze, totalnie niekosztowne badanie, bo po prostu jest to obserwacja. Myślę, że jeżeli miesiączki są regularne, nie ma objawów takich właśnie wczesnej menopauzy, o których zaraz sobie opowiemy, to myślę, że jeżeli ktoś po prostu chce tak się zorientować w swoim stanie, no to wystarczy tak naprawdę. Nie ma co też nie ma co wychodzić przed szereg, jeżeli nie ma takich podstawowych objawów. Tak naprawdę obserwacja i notowanie sobie tych miesiączek i gdzieś tam mniej więcej orientacja, czy one są regularne, czy nie rozciągają się w czasie, nie następują jakieś dziwne roszady, że te miesiączki raz są, raz nie, albo są coraz krótsze, skąpe, to jakby wystarczy, myślę, na pierwszy rzut.
No ale to już jest dużo. Obserwować tą miesiączkę, nie? Bo chyba też mamy taką tendencję, wydaje mi się, jakąś taką kulturową, żeby ten okres traktować jako taki nielubiany moment w miesiącu i po prostu go chcemy przetrwać.
Na szczęście przychodzą z pomocą aplikacje, które w tym momencie rzeczywiście troszeczkę ułatwiają.
Notowanie właśnie, kiedy się zaczyna, czy jest to obfita miesiączka,
czy nie. Wystarczy gdzieś tam nawet ten jeden dzień sobie zanotować. Pierwszy dzień po prostu. Albo skojarzyć go z jakimś wydarzeniem. Tak, żeby sobie chociażby retrospektywnie uzmysłowić, że aha, dobra, no niestety, wigilia i się stało. Ale przynajmniej mieć taką orientację, bo no to jest chyba i dużo i niedużo, bo z jednej strony musimy o tym pamiętać, ale z drugiej strony no nie musimy biegać do laboratorium, nie naraża nas to na jakieś dodatkowe, powiedzmy, koszty. Oczywiście badania dodatkowe zawsze można zrobić, poziomy hormonów, ale pamiętajmy też o tym, że w różnej fazie cyklu one też mają różne wartości, więc to też nie do końca jest takie, jeżeli nie ma jednoznacznych przekroczeń norm lub powiedzmy takich grubych odchyleń, to nie wiem, czy to jest aż tak.
Czyli to mówisz o tym AMH, tak? Że to może
akurat
być...
w tym momencie mówiłam, powiedzmy, o poziomach FSH, LH i estradiolu, ale AMH, no w przypadku planów prokreacyjnych na pewno jest to bardzo pomocne badanie.
Bo to jest
badanie.
Ta rezerwa jajnikowa, prawda? Czyli, bo to jest też w ogóle ciekawy fakt, że ciekawostka, że jakby rodzimy się z określoną liczbą jajeczek i po prostu one się zużywają i w pewnym momencie dochodzimy do punktu zero.
Tak, i też w przypadku chorób, no na przykład naszej już słynnej i wspomnianej wcześniej endometriozy, no niestety ta rezerwa jajnikowa też może być dużo, dużo niższa, ponieważ no endometrioza w pewien sposób niszczy tkankę jajnika, no i niestety ilość tych właśnie potencjalnych komórek jajowych, czy pęcherzyków, które później mają dojrzewać, no niestety spada, nie?
Więc jeżeli któraś z naszych słuchaczek myśli poważnie o zajściu w ciążę, w jakiejś bliższej, dalszej perspektywie, to warto się temu przyglądać, ale ja też jestem daleko od tego, żeby mówić, że to jest najważniejsze, nie? Że jakby właśnie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że zachodzenie w ciąży to nie jest najważniejszy element zdrowia kobiety. A powiedzmy coś więcej o tych zmianach hormonalnych, które zachodzą w okresie menopauzy. Co tam się dzieje z tymi hormonami? Jakieś szaleństwo?
No, dzieje się dużo. Dzieje się dużo. Przede wszystkim poziomy po prostu no, spadają u innych na łeb, na szyję, u innych kobiet troszeczkę wolniej. Ale no pojawia się szereg objawów, które bardzo znamiennie wpływają na nasz komfort życia. Tak naprawdę takimi najbardziej wczesnymi objawami, powiedzmy, zmian, które właśnie możemy wiązać z takimi procesami okołomenopauzalnymi, są tak zwane objawy wypadowe. I do nich zaliczamy napady gorąca. Nocne poty. Te napady gorące to jest sytuacja, w której nagle twarz, kark ulega takiemu zaczerwienieniu. Po tym następuje uczucie zalewania wręcz potem, tachykardia, ale jakby nie ma też wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, co odróżnia w pewien sposób te objawy od takiego emocjonalnego zaczerwienienia twarzy, bo tak naprawdę, żeby rozróżnić te napady gorące od, powiedzmy, emocjonalnego zaczerwienienia się z powodów różnych, nie wiem, wstydu, tremy, emocji, to takim czynnikiem różnicującym jest ciśnienie, które w przypadku objawów, znaczy napadów gorąca nie rośnie, jest stabilne, a w przypadku emocjonalnego napadu po prostu wzrasta chwilowo.
Szybciej bije serce.
Ciśnienie jest, ciśnienie wzrasta, a tachykardia jest i tu, i tu.
Okay.
Emocjonalnie serducho łupie i w przypadku napadu gorąca też czujemy tachykardię, czyli szybsze, przyspieszone bicie serca. Natomiast tym czynnikiem różnicującym jest wzrost ciśnienia, który jest w tym takim aspekcie emocjonalnym, a przy napadzie gorąca, przy tym takim objawie właśnie zalewania czerwienią i później zalaniem potem, no to badania pokazują, że jakby to ciśnienie jest w normie.
I to wynika ze zmian hormonalnych.
Głównie jeśli chodzi o zmiany hormonalne, no to tutaj te wszystkie takie bolączki, które dotykają kobiety w tym okresie, to jest no, poza oczywiście spadkiem takiego hormonu jak androgen, testosteron, to po prostu spadek estrogenu. Mhm. W wyniku spadku poziomu estrogenu naprawdę dużo rzeczy ma miejsce i niektóre sytuacje są tak naprawdę z dnia na dzień mogą się pojawić. Niektóre pojawiają się troszeczkę odwleczone w czasie. Z tych takich zaburzeń, które można wychwycić dużo szybciej, no to właśnie nocne poty, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, bezsenność, problemy z pamięcią, obniżony nastrój.
Wow, dużo.
No bardzo dużo. To są takie objawy. Właściwie ja kiedyś spotkałam się z takim fajnym określeniem, że menopauza, jeśli chodzi o objawy, to jest takie bingo objawów. Cokolwiek byś nie powiedziała, to trafisz po prostu, nie?
Okay.
I z każdej dziedziny. I to jest też, nazwijmy sobie, okres taki w życiu kobiety, który mnie... Znaczy staram się dużo w tym temacie działać i zgłębiać jakby ten czas życia kobiety. No po pierwsze dlatego, że jest mi już coraz bliższy niż czas pokwitania, ale też dlatego, że średnia długość życia kobiet uległa znacznemu wydłużeniu. Mhm. I tak naprawdę w obecnych czasach, biorąc pod uwagę, że kobiety średnio dożywają nawet do 80 roku życia i oby jeszcze dłużej, to tak de facto ten okres menopauzy przypada prawie na 1/3 życia kobiety. A także ze względu na zmianę roli tej kobiety w dzisiejszych czasach, czyli tak jak wspomniałaś wcześniej, rola, która ograniczała się kiedyś do bycia powiedzmy żoną, matką, babcią, a teraz powiedzmy kobiety no bardzo długo są aktywne zawodowo, świetnie sobie radzą na stanowiskach również kierowniczych i chcą być w tej grze długo i do późnych tak naprawdę lat, często też w wieku poemerytalnym jeszcze bardzo, bardzo prężnie działają, no to po prostu warto gdzieś tam się zabezpieczyć, żeby te objawy nie utruły życia po prostu, bo niestety nieleczona menopauza, niewspomagana menopauza, no nie chcę tego powiedzieć, ale prowadzi do tego przekwitnięcia jednak mimo wszystko, czy przekwitania. Natomiast dobrze poprowadzona naprawdę może być świetnym momentem w życiu kobiety, więc nie należy też się jej bać. Objawy takie jak właśnie no, spadek libido, no niestety też
to wynika z hormonów.
Tak, i to testosteronu spadek głównie. Powiem szczerze, że to są takie sytuacje, które w bardzo, jakby każdy objaw samodzielnie nie robi takiej szkody, ale jeżeli się dołoży wszystko na raz, to po prostu komfort i jakość życia diametralnie ulega obniżeniu.
No tak, no bo jak jesteś niewyspana, bo cierpisz na bezsenność.
Nie pamiętasz podstawowych rzeczy i wszystko sobie musisz zapisywać.
Tak, poza tym czujesz to, no kurczę, to obniżenie nastroju, nie masz libido, no to jakby gdzieś ten komfort
rozjeżdża
po prostu...
się cały tak naprawdę komfort życia domowego, zawodowego. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale w niektórych krajach w ogóle ze względu na przykład nieprzespaną noc właśnie w okresie menopauzy ma się wolne w pracy.
No super,
dzień.
W jakich krajach? Trzeba się dowiedzieć.
Mieliśmy wykład kiedyś z bardzo fajnym lekarzem z Wielkiej Brytanii i on nam uzmysłowił, że po prostu no to jest szereg ogromnych zmian, które w organizmie ciała, w organizmie kobiety zachodzą i naprawdę znamiennie wpływają na jakość tego życia, że po prostu po nieprzespanej nocy, jeszcze czasami z epizodem depresyjnym, bo o tym też powiemy, bo to jest bardzo ważna rzecz, z objawami, które hulają, które z jednej strony jest tutaj napad gorąca, za chwilę zalewamy się potem, po prostu nie wiemy tak naprawdę
co się dzieje.
No to jak jeszcze dodatkowo dołożyć sobie do tego 1 000 000 obowiązków i normalnie funkcjonować z uśmiechem na twarzy? No jest to duży problem. Także nie wolno tego bagatelizować. Trzeba sobie odpowiedzieć wprost i jasno, że jest to kłopot. Jest to sprawa, którą trzeba zgłosić swojemu po prostu specjaliście, bo mamy na to sposoby.
Nie lekceważyć tego.
Absolutnie
bo
nie.
To nie jest tak, że no po prostu się nie wyspałam, tak? Albo o, coś mi się zapomniało.
Wiadomo, incydentalnie, okej, ale jeżeli ten problem się pojawia, jeżeli pojawiają się jakieś stany lękowe, jeżeli bo wiesz, okres menopauzy to jest też taki moment, w którym wiele kobiet na przykład związanych gdzieś tam rodzinnie z dzieciakami przeżywa też ten taki syndrom opuszczonego gniazda. Mhm. Ciało się zmienia, więc to też nie jest taki high life jak powiedzmy za młodych lat. Więc jest dużo, dużo czynników, które gdzieś tam to poczucie atrakcyjności i nie tylko fizycznej dodam, bo to nie tylko o ciało chodzi, ale przede wszystkim właśnie psychicznej po prostu daje w kość, nie? No bo wszystko źle.
No bo to też...
Niekiedy też społecznie, no nie wiem, rozwody, jakieś kiepskie relacje partnerskie, no wszystko może w tym czasie spaść jak grom z jasnego nieba,
taki moment,
jest za dużo
przełomu, nie?
Dokładnie.
I to też jak chodzi właśnie o działanie tych hormonów, trochę jest jakby odwrotnie niż właśnie jak się jest w ciąży, to te hormony działają tak, że ma się to pregnancy glow, nie? Czyli tak, włosy super rosną, skóra się robi elastyczna, wygładzona i tak dalej. W momencie, kiedy no bo poziom hormonów, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, tych hormonów kobiecych gdzieś tam rośnie. A w momencie, kiedy spada, no to następuje odwrotny proces, tak? Czyli skóra gdzieś tam wiotczeje, włosy wypadają. Powiedzmy, jakby w dużym uproszczeniu, no po prostu to się też wiąże.
Dokłada się zmęczenie, brak energii. I to są te takie pierwsze, nazwijmy to red flagi, których nie należy bagatelizować. W kolejnych latach jakby trwania tych niedoborów pojawiają się już takie bardziej objawy fizyczne, wymierne powiedzmy, takie, które rzeczywiście wpływają już w tym momencie także na objawy związane z bólem i inne tego typu dolegliwości. No i to są już troszeczkę objawy późniejsze, ale już też bardzo, bardzo wpływające na dyskomfort kobiet. I tutaj mówimy o tak zwanym menopauzalnym zespole moczowo-płciowym. Na ten zespół, ze względu na to, że receptory dla estrogenów są w pochwie, na wargach stromowych, w łechtaczce, w cewce moczowej, w pęcherzu, niedobór tych hormonów, estrogenów wpływa po prostu na degenerację i na zanik. Też jest takie pojęcie krąży. Po prostu na...
Zmniejszenie elastyczności?
Między innymi. Po prostu na zaburzenia miejscowe w obrębie dróg moczowo-płciowych. Objawami, które wtedy się pojawiają, to jest na przykład suchość pochwy. I tak naprawdę suchość pochwy jest najczęściej wymienianym objawem przez kobiety, które zgłaszają się właśnie z powodu tych zaburzeń okołomenopauzalnych. To jest taki też łatwy do stwierdzenia objaw, ponieważ nieuchronnie wpływa na wzrost ryzyka infekcji dróg rodnych, spadek estrogenów w błonie śluzowej, znaczy ogólnie krążącego estrogenu, wpływa na spadek ilości glikogenu w błonie śluzowej pochwy. Spadek ilości glikogenu powoduje obkurczanie się komórek oraz mniejszą pożywkę dla naszych przyjaciół, czyli komórek, znaczy bakterii pałeczek kwasu mlekowego. Bakterii, które uwielbiamy, które utrzymują naszą pochwę i jej pH w ryzach. Spadek ilości pałeczek kwasu mlekowego powoduje kolonizację przez inne szczepy, których w naszych okolicach jest sporo ze względu na bliskość cewki moczowej, ze względu na bliskość odbytu czy przewodu pokarmowego. Czyli następuje po prostu taka nieprawidłowa kolonizacja niezbyt przychylnymi dla nas bakteriami. W związku z tym nawracające infekcje, brak możliwości takiej regeneracji, tej pochwy samoczynnej regeneracji, przed tymi zmianami po prostu.
Bardzo upierdliwe i nieprzyjemne.
Bardzo upierdliwe i nieprzyjemne. Przez wiele osób też traktowane jako taka fanaberia, że pacjentka wraca i ciągle jej coś tam nie pasuje i tak dalej. Ale naprawdę notorycznie nawracające infekcje to jest problem bardzo poważny, bo w efekcie właśnie wpływa na dyskomfort podczas współżycia, na powiedzmy... zdecydowanie zaburzenie też w pewien sposób regeneracji tej pochwy, czyli spadek elastyczności, spadek powiedzmy możliwości w ogóle tej pochwy do odbudowy, bo nie wszystkie pacjentki też wiedzą, że probiotyk to jest tak naprawdę taka powiedzmy sobie taki must have w każdej apteczce. Już pomijam probiotykoterapię przy antybiotykoterapii i powiedzmy gdzieś tam po narażeniu takim jak basen czy na przykład w okresie letnim, gdzie rzeczywiście skłonność do tych infekcji jest częstsza, ale no, probiotyk po prostu w pewien sposób nam ułatwia troszeczkę podtrzymanie tej prawidłowej po prostu mikroflory.
Nie? I w zasadzie chyba nie ma przeciwwskazań, żeby brać codziennie probiotyk.
Przeciwwskazaniem może być komfort taki po prostu, żeby gdzieś tam... Niektórym pacjentkom przeszkadza, że ta globulka mimo wszystko jednak może wypływać i jest to nieprzyjemne. Natomiast no, dzisiejsza medycyna daje nam dużo możliwości też terapeutycznych, bo mamy różne metody, które pomagają nam radzić sobie właśnie w regenerowaniu dróg rodnych. Po prostu objawy ustępują na troszkę dłużej i ten komfort zdecydowanie się poprawia.
A bo ty mówisz o probiotykach właśnie takich dopochwowych, a taki przyjmowany doustnie probiotyk nie...
Też pomaga.
Też pomaga.
Też pomaga. Zawsze mówię o probiotykoterapii takiej i doustnej, i dopochwowej. Nie zawsze i nie codziennie musi być jedno i drugie, a wręcz w ogóle nie musimy tego stosować codziennie. Po prostu gdzieś tam mieć ku pamięci z tyłu głowy.
Włączyć sobie na przykład właśnie w takich okresach, że chodzę dużo na basen albo miałam niedawno infekcję. Okej, okay, no to jest super. To jest taki na co dzień.
No taki protip. Tak samo zaburzenia w oddawaniu moczu. Nie każda pacjentka też o tym musi wiedzieć, ale zaburzenia typu jakiś częstomocz, nietrzymanie moczu, parcia na glące, czyli takie parcia, które potrafią wybudzić w nocy. Albo na przykład ustalanie sobie ścieżki w ciągu dnia tropem toalet, że idę i wiem, że tu będzie toaleta, więc jestem bezpieczna, za 2-3 godziny tam jest toaleta, to tam będę bezpieczna, to też jest objaw, który może sugerować zaburzenia właśnie związane z jakąś no, z tym syndromem chociażby moczowo-płciowym.
Nie? Czyli to jest, to nietrzymanie moczu jest też takim objawem menopauzy.
Może być, między innymi. Nie tylko menopauzy, ale może być jak najbardziej objawem menopauzy.
W ogóle jeśli chodzi o nietrzymanie moczu, to możemy polecieć, bo niedawno się ukazał raport, który w ogóle sporządziły dwie badaczki, socjolożki, które też były gościniami naszego podcastu, czyli Zofia Małkowicz i Katarzyna Hajpozwalczak. I razem z Agą Szuścik, influencerką zdrowia kobiecego, opublikowały właśnie taki raport, w którym zbierają dane na temat świadomości w ogóle tego problemu, jakim jest nietrzymanie moczu. Ten raport można sobie znaleźć i poczytać właśnie na przykład na profilu Agi Szuścik. I tam, kurczę, padają takie stwierdzenia naprawdę...
Mama mówiła, że po porodzie może się zdarzyć tak, że posikuje, nie?
Tak, i że to jest normalne, nie? Że przechodzimy na tym jakby...
Po dwóch porodach to, że popuszczasz przy kichaniu, przy uprawianiu sportu, to jest okej. Okay. No nie jest okej.
Okay. Nie jest okej. Okay.
Nie jest okej.
Okay. I można to leczyć.
Oczywiście, można leczyć, jest dużo metod i naprawdę fajnie, że o tym rozmawiamy, bo mam wrażenie, że głównym problemem jest ta tolerancja i dawanie sobie przyzwolenia na objawy, które tak naprawdę no, są objawami choroby. No, może nie choroby, ale obniżenia i dysfunkcji czegoś. Chodzi o to, żeby właśnie to wybrzmiało, żeby o tych wszystkich objawach mówić. Nie wstydzić się. Tak samo ja też uważam, że naszą rolą ginekologów, ginekolożek jest w pewien sposób zadanie pytania chociażby o współżycie, bo nie wszystkie pacjentki czują się na tyle śmiałe, żeby o tym napomknąć. Czasami uważają, że to jest banalny problem i jakby nawet no, nie miejsce przy szybkiej wizycie, nie wiem, badanie, wywiad, tu jakieś cytologiczne badanie USG, żeby o tym napomknąć. No nic bardziej mylnego. Ginekolog to jest taka specyficzna specjalizacja, gdzie ta intymność jest już mocno obnażona, więc wszystkie tego typu pytania są jak najbardziej na miejscu. Ja sama pytam o współżycie. Jeżeli pacjentka nie ma o tym ochoty mówić, lub nie czuje się na siłach, lub nie jest to dobry moment, po prostu powie, że okej, okay, albo nie ma żadnego problemu i absolutnie tematu nie drążę. Ale jeżeli akurat się zdarzy tak, że rzeczywiście ten problem jest, ale na przykład pacjentka nie miała śmiałości o to zapytać, no to tak naprawdę jest cały temat rzeka, o którym możemy sobie porozmawiać ja bardzo lubię zajmować się tą dziedziną i właśnie teraz tutaj tym tematem tej ginekologii właśnie i regeneracyjnej i pomocy przede wszystkim pacjentkom, żeby przywrócić właśnie funkcję i prawidłowe działanie po prostu dróg intymnych, bo zdarzyć się mogą takie objawy również w trakcie stosowania antykoncepcji, bo w pewien sposób antykoncepcja, która działa po prostu na podstawie hamowania naturalnego wydzielania estrogenu, też może dawać takie objawy jak suchość pochwy, jak obniżone libido, jak ból podczas współżycia właśnie w wyniku czy tej suchości, czy jakiegoś dyskomfortu. Także to są pytania przeze mnie zawsze zadawane i jak najbardziej do poruszenia podczas tematy z waszymi ginekologami czy ginekolożkami. Także nie wstydźcie się pytać, dziewczyny, i naprawdę uwierzcie, że z wieloma schorzeniami możemy sobie poradzić.
Mhm. A może, bo właśnie, może powiedziałabyś teraz trochę o tym, jak sobie z tym radzić, bo może trochę nastraszyłyśmy, opisując te wszystkie objawy, a to też nie jest tak, że cały zestaw tych objawów może wystąpić u danej pacjentki. Może wystąpić tylko ich część.
Oczywiście. Nie wszystkie w ogóle mogą jakiekolwiek objawy przeżywać, bo to jest naprawdę bardzo indywidualne. Bardzo.
A jak sobie radzić, jak już to jest? Co się wtedy robi? Podaje się po prostu hormony, robi się operacje, co się robi?
To wszystko zależy, z jakimi objawami mamy do czynienia, bo tak jak wspomniałam, menopauza to kwestie ginekologiczne, ale też kwestie psychiczne. To są też kwestie związane z spadkiem poczucia atrakcyjności, związanym na przykład z taką frustracją i z powodu tycia, mimo wysiłku fizycznego i z przebudową ciała. To wszystko wiąże się ze zmianami. No, po menopauzie też spada masa kostna, spada masa mięśniowa. Dlatego ważne jest tutaj takie holistyczne podejście, holistyczne wsparcie i uderzenie na tą menopauzę z wszystkich możliwych stron. Ja jako ginekolog jestem absolutnie team HTM, czyli hormonalna terapia menopauzy. Oczywiście po wnikliwym wywiadzie, po wyeliminowaniu powiedzmy tutaj czynników, które dyskwalifikują daną pacjentkę od leczenia, no to głównie tutaj mówimy o jakichś silnych zaburzeniach internistycznych, ale powiedzmy nie będziemy dalej straszyć, mówimy sobie jak sobie z tym radzić i uwierzcie mi, że naprawdę w wielu, wielu różnych przypadkach naprawdę można dobrać tak terapię hormonalną, że jest ona bezpieczna i poprawia super komfort życia. Oczywiście dobieramy hormony, powiedzmy, w taki sposób, żeby one pomagały, ale żeby były w możliwie po prostu skutecznej niskiej dawce. Natomiast to jest jakby ta działka, nazwijmy to ginekologiczna, stricte farmakologiczna.
Może i można tak je podawać doustnie, ale też chyba miejscowo,
można
nie?
Można podawać doustnie, można podawać przez skórnie, możemy łączyć
kremy, co to są? Kremy?
Żele, spreje, plastry.
Okay.
Jest naprawdę dużo opcji i można sobie to wszystko ze spokojem przeanalizować, dobrać najlepszą możliwą terapię, ale jakby pamiętajmy o tym, że terapia to jest jedno, ale jest jeszcze cały worek innych rzeczy, które wokół menopauzy możemy robić. Wspomniałam wcześniej o depresji. Niestety w okresie okołomenopauzalnym ryzyko rozwoju epizodów depresyjnych jest dużo wyższe niż przed menopauzą. W związku z tym bardzo ważne jest wsparcie i psychologa, czy jeżeli taka depresja pojawi się, powiedzmy, czy są jakieś symptomy, które świadczą o tym, że może się rozwinąć, konsultacja u psychiatry. W ogóle terapia hormonalna, terapia menopauzy sama w sobie też wspomaga leczenie przeciwdepresyjne i pomaga też właśnie jakby tak ujednolicić tą terapię, żeby po prostu uderzyć z dwóch stron, bo terapia menopauzy w przypadku tutaj niedoborów estrogenu, ale również wspomaga leczenie właśnie przeciwdepresyjne. Także chociażby z tego tytułu warto prowadzić taką interdyscyplinarną terapię, ponieważ na przykład przy udziale właśnie psychiatry czy psychologa możemy sobie fajnie gdzieś tam wzajemnie pomóc i w fajny sposób po prostu pacjentkę poprowadzić. Do tego wsparcie dietetyka, ponieważ nie jest łatwo, kiedy cały metabolizm spowalnia, utrzymać w ryzach pożądaną wagę, masę ciała. głównie ze względu na to, że spada masa mięśniowa, czyli przy normalnie tak samo, takiej samej aktywności fizycznej zauważamy mimo wszystko gdzieś tam, że troszeczkę waga zaczyna wariować, pojawia się oponka wokół brzucha. Mhm. Wiąże się to z tym, że przez spadek masy mięśniowej spowalnia metabolizm, czyli dostarczając sobie tej samej podaży kalorycznej, tak naprawdę i nie ćwicząc przy tym, czyli nie wzmacniając masy mięśniowej, no mimo wszystko jesteśmy na plusie. Mhm. Czyli należy troszeczkę zmienić nawyki żywieniowe, wzbogacić dietę o białko, która wspomoże właśnie podtrzymywanie masy mięśniowej, wysiłek fizyczny. W ogóle są badania mówiące o tym, że wychodzenie do ludzi, takie też wychodzenie i korzystanie tak naprawdę z dobrodziejstw, powiedzmy, i kulturowych, i jakichś takich, no, rozrywkowych po prostu.
Życie
też,
społeczne.
Dokładnie, życie społeczne, kontakt z ludźmi, nie zamykanie się absolutnie w domu, tylko wychodzenie właśnie na zewnątrz, ładowanie się witaminą D, spacery, takie po prostu korzystanie z życia.
Aktywne życie.
Aktywne życie i jakby nie sama farmakoterapia, nie samo wsparcie specjalistów, tylko otwarcie się właśnie na dużo innych możliwości społecznie, kulturowo, tak żeby pobudzić troszeczkę mózg do działania, bo tutaj też o mózgu warto wspomnieć. Estrogen jest, estrogeny wpływają na funkcje poznawcze mózgu. Czyli po menopauzie, tak mówiąc kolokwialnie, mózg trochę dostaje po głowie, jest gorzej odżywiony i niestety rośnie również ryzyko rozwoju różnych zaburzeń o charakterze na przykład demencji, otępienia na podłożu właśnie chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroby Parkinsona, Alzheimera, czyli zaniedbana menopauza prowadzi do zaburzeń tak naprawdę w każdej dziedzinie życia fizycznego, psychicznego, społecznego, po prostu na każdej przestrzeni. Także bardzo ważne jest radzenie sobie w porozumieniu z różnymi specjalistami po to, żeby taką pacjentkę podkurować dietetycznie, zaproponować fajną aktywność fizyczną, zachęcać właśnie do czytania książek, do, nie wiem, rozwiązywania krzyżówek, czyli żeby stymulować mózg, żeby on cały czas był bodźcowany, żeby po prostu te impulsy powodowały, żeby gdzieś tam jednak był jakiś napęd do życia. Plus farmakoterapia, plus inne metody typu teraz bardzo nowoczesne terapie dostępne w gabinetach ginekologicznych, czyli terapia osoczem, czyli rewitalizacja, regeneracja dróg intymnych wpływająca na poprawienie jakości współżycia. Terapia, fizjoterapia uroginekologiczna,
o,
bardzo ważna rzecz. Bardzo, bardzo ważna rzecz.
Nie na każdym etapie
na
życia.
Na każdym etapie życia i absolutnie nie wtedy, jak się coś dzieje, tylko nawet profilaktycznie, bo bardzo dużo potrafi uświadomić taka wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego i nakreślić taki, no, powiedzmy, prawidłowy schemat postępowania. No, dużo kobiet nie wie, jak należy się wypróżniać, jak robić siku.
Tak, dokładnie.
I to jest temat kiedyś tabu, a teraz to po prostu 100% koniecznej wiedzy.
Koniecznej wiedzy, dokładnie. Chciałam powiedzieć mój ulubiony ostatnio żart. Też trafiłam w okresie ciąży tak naprawdę dopiero do terapeutki urofizjoginekologicznej. Też dlatego, że chodziłam na zajęcia sportowe z aktywnej ciąży i z jogi i dużo nasze instruktorki mówiły o tym, czym są mięśnie dna miednicy i o tym, jak powinny pracować w konkretnych ćwiczeniach wykonywanych. I to jest super ważne. Wiadomo, że jak jest ciąża, no to jest dodatkowe obciążenie po prostu do tych mięśni i się siłą rzeczy wtedy gdzieś tam trafia do takich specjalistek, ale tak naprawdę warto to zrobić wcześniej, żeby mieć świadomość tego ciała.
Zdecydowanie.
Mój ulubiony żart właśnie, który opowiadam ostatnio często, to jest tak, że idziesz, masz 30 parę lat, idziesz do urofizjoginekolożki i się dowiadujesz, że źle kichasz, źle srasz, źle oddychasz i w ogóle nagle po prostu uczysz się podstawowych
i za dużo skrolujesz na toalecie.
O, to już w ogóle.
To jest domena panów. Oni sobie lubią długo przesiadywać. Kiedyś widziałam taki śmieszny mem, wymarzone wakacje mojego faceta i toaleta na zboczu góry, po prostu umarłam. Ale no coś w tym
to
jest,
nie jest
jakoś
dobre, nie?
No nie jest to korzystne, no wpływa niestety na złe rozłożenie sił podczas wypróżniania, podczas sikania, tak samo sikanie pod prysznicem, to też nie.
Ale ty jesteś taka, że absolutnie nie, że w ogóle nigdy.
To znaczy, mam ci powiedzieć, czy mi się zdarzyło. zdarzyło, czy nie? Czy to nie, do tego zmierza?
Nie chodzi o to, że od czasu do czasu chyba okej, ale żeby to nie był nawyk, nie?
Po prostu chodzi o to, że wyzwala się wtedy taki impuls, że jak jest woda, to sikam. I taki odruch Pawłowa się generuje, że po prostu jak ktoś puszcza wodę, to ja od razu mam wrażenie, że muszę siku. To już powiedzmy sobie, są takie bardziej gdzieś tam nerwowe stymulacje. Idziemy do toalety wtedy, kiedy po prostu chce się siku. Nie robimy siku na zapas, nie wymuszamy, nie wyciskamy do ostatniej kropelki.
Rozluźniamy się raczej
rozluźniamy
niż
idealnie ze stołkiem pod nogami. Nie na małysza. Jak już gdzieś w biurze gdzieś, to lepiej sobie zrobić tron, czyli obłożyć toaletę furą papieru, niż, no wiadomo, incydentalnie nic się nie wydarzy, ale jeżeli ktoś spędza na przykład w firmie albo w swoim miejscu pracy kupę czasu i za każdym razem, kiedy korzysta z toalety, no właśnie sika na małysza, no to po prostu przepona moczowo-płciowa nie pracuje tak, jak powinna, no i powoduje to powstawanie dysfunkcji. Ja moją córkę edukuję tak, że ona od najmłodszych lat idzie do toalety i sobie robi taki tron, że po prostu zużywa pół rolki papieru, ale ja daję jej na to absolutne przyzwolenie, ponieważ mam alergię, jeżeli sobie pomyślę już o tym, już na sam fakt, jak sobie, znaczy na samą myśl, jak zwizualizuję sobie ilość bakterii na tych klapach po prostu publicznych, to naprawdę mam ciarki, które przeze mnie przychodzą, więc uczę ją, że lepiej usiąść, ale absolutnie totalnie zabezpieczone wzdłuż i wszerz papierem toaletowym.
Ale prawidłową pozycję należy przyjąć przy oddawaniu moczu i przy wypróżnianiu się. I to jest naprawdę game changer. Taki stołeczek, po prostu zwykły stołeczek z Ikei.
No, z Ikei, dokładnie.
Który kosztuje, nie wiem, 15 czy 20 zł, ale po prostu i rozluźnienie ciała, a nie...
Ja się kiedyś śmiałam, bo byliśmy rodzinnie na wakacjach. Trafiliśmy, akurat byliśmy na wycieczce objazdowej i trafiliśmy na taki stary, stary kemping gdzieś tam we Włoszech, w dalekiej Toskanii. I trafiliśmy na kemping, gdzie w toaletach były takie dziury w podłodze. Rozumiesz, że po prostu trzykutka z takiej pozycji leśnej.
No. Ale to akurat zdrowe.
Ale kurde, to po prostu jest hiperzdrowe, hiperfizjologiczne i z jakiegoś powodu w takich no bardzo świadomych krajach nadal takie kibelki funkcjonują. I mnie się wydawało, mówię, Boże, co to w ogóle jest za stary kemping, w ogóle jakieś retro toalety, w ogóle moje dzieci to jak to zobaczyły, to po prostu nie mogły wyjść z wrażenia. Jeśli chodzi o tą opcję właśnie wypróżniania, ale powiem szczerze, że będąc świadomą właśnie fizjologii i gdzieś tam rozłożenia sił podczas no, defekacji i oddawania moczu, to naprawdę uważam to za hiperfizjologiczne i rewelacja. Naprawdę. I faktycznie cyk, idzie, cześć, koniec. No sprawa załatwiona.
Bo to jest naturalny przykład, nie? Tak jest zbudowane nasze ciało, więc ogólnie warto gdzieś tam sobie doczytać właśnie jak to ciało jest zbudowane, dokładnie jak ta miednica pracuje i jak w ogóle ten układ nasz moczowo-płciowy, gdzie on jakby jest w tym ciele, nie? Że,
tak jest.
Że wydaje nam się, że to podbrzusze nie wiem, jest jakimś, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest pomijanym jakimś takim elementem naszego ciała, a tam się bardzo dużo dzieje.
Tak jest.
I trzeba o to dbać.
Tak jest. Bolesne współżycie, tak jeszcze tutaj wtrącając ten temat, też może mieć podłoże wielu, wielu przyczyn. I jeżeli mówimy tutaj o terapii uroginekologicznej czy fizjoterapii uroginekologicznej, to na przykład obfite, bolesne miesiączki, może nie obfite, ale bolesne miesiączki, bolesne współżycie, to też często temat dla właśnie terapii uroginekologicznej. No bo miednica to jest taki narząd, który... żeby jakkolwiek ustabilizować naszą pozycję ciała lub jeżeli jakkolwiek ma poradzić sobie ze stresem, to reaguje w jeden jedyny sposób, napięciem po prostu, czyli to jest taka funkcja jej obronna, napinanie się. A to napinanie właśnie powoduje napinanie więzadeł, połączeń mięśniowo-stawowych i wpływa właśnie na bolesność miesiączek, wpływa na bolesne współżycie, więc to jest też temat, który powinien zastymulować gdzieś tam do wizyty właśnie u terapeuty, u fizjoterapeuty, ponieważ w wielu, wielu przypadkach terapia manualna czy właśnie odpowiednie ćwiczenia rozwiązują temat i też pacjentki nagle wychodzą, wiesz, zadowolone, uzdrowione i po prostu z niedowierzaniem, że to była kwestia właśnie wewnętrznych napięć.
No i właśnie to temat związane z nawykami też, nie? Że dlatego warto gdzieś tam zrobić to zanim się, zainteresować się tym, zanim się pojawią jakieś
problemy. Tak, to profilaktyka. Nie? Profilaktyczne działanie bardzo ważne jak zawsze i wszędzie. I tak jak wspomniałam, nie musi się coś konkretnie dziać, żeby sobie taką wizytę profilaktyczną odbyć. U ginekologa też można porozmawiać, jeżeli nic się nie dzieje, można wyprzedzić różne sytuacje i ja bardzo lubię rozmawiać i gadać, o czym już wiemy i notorycznie nam brakuje czasu, ale naprawdę bardzo dużo znaczy profilaktyka i to też ważne, żeby wybrzmiało.
Tak, i myślę, że tutaj chyba już zmierzamy trochę do końca, Martyna, naszej rozmowy, więc jeszcze właśnie na koniec chciałabym powiedzieć, że powtórzyć tak naprawdę to, co padło najważniejszego w naszej rozmowie, czyli zachęcić do tego, żeby nie lekceważyć różnych może wydawałoby
się... To było moją misją, tylko ci wejdę, przepraszam, słowo, w tworzeniu femkliniki właśnie. Bo od zawsze marzyłam o takim miejscu, które będzie skupione na kobietach, które będzie taką kameralną przestrzenią, w której kobiety poczują się komfortowo i w której będą mogły o swoich problemach opowiedzieć. I chciałam skupić wokół siebie specjalizacje, czy właśnie osoby specjalizujące się w takich czysto babskich schorzeniach czy dziedzinach. Z tego tytułu mamy właśnie terapeutę uroginekologiczną, dietetyka, psychologa, lekarkę medycyny estetycznej, no bo to są wszystko takie dziedziny, gdzie chociażby biorąc pod uwagę to holistyczne podejście do menopauzy, taka kobieta wchodzi, to wie, że otrzyma powiedzmy pomoc w wielu różnych dziedzinach, a tylko właśnie takie holistyczne spojrzenie pomoże nam uporać się z różnymi problemami, więc uważam, że to jest ważne, żeby nie odcinać jednej specjalizacji od drugiej, tylko właśnie skupiać się na podejściu interdyscyplinarnym, holistycznym, żeby traktować ciało kobiety nie tylko w aspekcie fizycznym, ale też psychicznym i żeby nie rozdzielać tych przestrzeni cielesnych jednej od drugiej, tylko po prostu potraktować to jako taki system naczyń połączonych i zabierać się od każdej strony.
Totalnie się z tym zgadzam i to właśnie chciałam powiedzieć, żeby nie lekceważyć nawet jakichś takich rzeczy, które wydają nam się błahe albo normalne w cudzysłowie, że po prostu przychodzi jakiś taki wiek, no bo menopauza jest związana silnie po prostu z starzeniem się, z wiekiem. Żeby nie lekceważyć tego, bo naprawdę można temu zaradzić.
To i może tak być jak piękny mówiłaś... czas w życiu. Tak. Jeżeli ustawimy wszystko w ryzach i damy kilka po prostu drogowskazów i powiedzmy naprowadzimy na pewne działania, to razem wspólnymi siłami naprawdę możemy spowodować, że ten czas będzie świetnym okresem w życiu, kiedy mamy
spokój.
Spokój, powiedzmy już gdzieś tam rodzinne spełnienie lub powiedzmy zawodowe spełnienie, w miarę ustabilizowaną sytuację, być może ekonomiczną, więc po prostu czas, kiedy można czerpać z życia pełnymi garściami tak naprawdę.
Tak, dokładnie. I w tym temacie mogę jeszcze polecić książkę, szalenie zabawna powieść, po prostu powieść menopauzalna na czworakach, Miranda July, właśnie o kobiecie, która przeżywa zupełnie nowy, otwiera nowy okres swojego życia.
Wpisuje na listę.
Naprawdę szalona opowieść, niezła jazda bez trzymanki, ale jest tam też sporo takich medycznych wtrętów, natomiast jakby szalenie zabawne jej perypetie i to jak ona właśnie przebudowuje swoje życie w tym czasie. No i co? Chyba tyle. Czy jeszcze coś zapomniałyśmy?
No ja bym jeszcze tyle mówiła, Kasiu, że po prostu musisz mnie tu powstrzymać, więc musimy po prostu zrobić edycję Vol 3.
Być może. Prawdopodobnie. Weźmiemy wtedy
znowu jakiś... Wiesz, jak to ze mną jest. Mogę gadać i gadać.
Na pewno jakiś temat jeszcze by tutaj do tego zdrowia kobiet pasował.
Będą jakieś pomysły, może nie wiem, słuchacze, słuchaczki, jeżeli
mogą wysyłać.
Oczywiście.
Pytania.
Tak.
O, może
pytania.
Pytania.
Tematy. Ja jestem otwarta.
Dobrze, super. Dzięki Martyno za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.